Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Jadąc tutaj, rozglądałem, tak po drzewach spoglądałem, bo chciałem zobaczyć jemiołę na sośnie. A pan leśnik już widział?
Nie, jemioły na sośnie nie widziałem. Po pierwsze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Zdobysław
Czarnowski.
Tak właśnie,
leśnictwo podrąbiona. Tak. Dzisiaj się czuję jak taka ekspedientka w PRL-u, bo Włodek do mnie dzwoni, że chce przyjechać zobaczyć jemioły na sośnie. Nie mam. Chcę zobaczyć kornika ostrozębnego. Nie mam. I co mi pan zrobi?
Proszę pana, bo dlatego, że słyszałem, że jemioły w Polsce zaczynają rosnąć na sosnach.
Tak jest. Mamy w skali kraju mamy jemioły na sosnach na 167 tysiącach hektarów. To jest
sporo.
Tak, jakby 100 moich leśnic było opanowanych przez jemioły na sośnie. To jest jeszcze za moich czasów, jak ja się uczyłem, 20 ponad 5 lat temu. To jeszcze to były incydentalne sytuacje, że jemioła rosła na sośnie. A teraz zobaczcie
taka
państwo.
Taka ciekawostka.
No nie stanowiąca zbytnio jakiegoś zagrożenia. A teraz prawie 170 tysięcy hektarów opanowanych przez tą roślinkę.
To co się dzieje?
Co się dzieje? Głównym powodem jest brak wody. Osuszanie się i ocieplanie.
No, rzeczywiście ten las teraz, on jest bardzo suchy.
Jest. No, kolejna zima bez śniegu, tak? Nie ma się czego nasączyć. Chociaż powiem ci, że stoimy niedaleko takiego punktu piezometru, gdzie co tydzień badam wodę gruntową i nie jest najgorzej. U nas przynajmniej, nie? Ale ta jemioła, ona opanowuje właśnie południową Polskę. Tutaj sięga do nas, tak gdzieś w okolicach Torunia. Możemy zobaczyć już te opanowane żywostany. A tak reszta to jest Wielkopolska
co
i Małopolska.
Co wspólnego ta woda ma z jemiołą?
Co wspólnego? Mamy deficyt wody. Drzewa rosnąc potrzebują wody. Drzewo myśli, ma mało wody, mniej transpiruje, czyli mniej odparowuje przy swoje igły, przy swoje liście. A jemioła to jest taki sąsiad drzewa, jak ty byś miał sublokatora i sobie pomyślisz, kurczę, duże płacę, duże rachunki za wodę, przykręcę tą wodę, oszczędzam, ale twój sublokator będzie lał tą wodę, lał i lał. Drzewo zamyka pory, ogranicza transpirację,
jest więcej wody, tak?
Tak, bo tak.
To jemioła z tego korzysta.
Jemioła to jest taki półpasożyt, kiedyś się mówiło, teraz się nawet mówi, że pasożyt, bo jemioła jest zielona, ona potrafi przeprowadzić fotosyntezę, czyli wyprodukować sobie pokarm. Ale do tego potrzebuje wody, soli mineralnych, które ciągnie z drzewa. Se pobiera tam takimi korzonkami, które wszczepia. I teraz jak mamy brak wody, drzewo ogranicza tą transpirację, to prowadzenie soków, żeby jak najmniej parowało tej wody z liści, z igieł. A jemioła wcale o tym nie myśli. Ona jest takim otwartym kranem cały czas w drzewie. I powoduje właśnie zamieranie drzew. Poszczególne gałęzie, tak jak tu widzimy, stoimy pod brzozą, ale widać, poszczególne gałęzie już obumierają, prawda? Tej brzozy. I ona za jakiś czas obumrze. Tu na tej drodze wyciąłem około 30 takich brzóz, które po prostu zamierały i trzeba było obciąć, bo tu jest droga gminna akurat, no zagrażało bezpieczeństwu.
Bo bezwykle jemioły widzimy na topolach, prawda?
Topola, brzoza.
I wydaje się, że te drzewa dają radę z tą jemiołą.
Tak, ale jednak jak się przyjrzysz topoli po jakimś czasie...
To jest jakieś takie współtrwanie.
Tak. Często bywa tak, że te drzewa są zielone, dlatego że jest na nie jemioła. Bo gdyby ściąć tą całą jemiołę, to się okazuje, że to drzewo jest suche prawie. To jest takie mylne.
Generalnie leśnicy mają kłopot, tak? Albo
no mają.
Mogą mieć kłopot.
Tamci leśnicy południowi, z południowej, środkowej Polski to już mają kłopot. Mam nadzieję, że my tak szybko tego nie będziemy mieli, ale jeżeli będziemy mieli takie ziemie, jakie mamy, jeżeli będzie brak opadów nadal i taki deficyt wodny, no to podejrzewam, że i nawet tu u nas może zagościć.
A co z tym kornikiem? Bo też w Polsce podobno pojawił się nowy kornik.
Tak. Kuzynek takiego...
Znamy drukarza.
Tak jest, oczywiście wszyscy znamy kornika drukarza, a teraz pojawił się nowy gościu, żerujący na sośnie i który się nazywa kornik ostrozębny. Ale teraz bym cię zaprosił w inne miejsce, to ci pokazuję i objaśnię będzie.
Okej, no to idziemy w inne miejsce, a ty tutaj z siekierką.
Z siekierką, no i zobacz, spójrz do góry na to drzewo. Ma igły, nie? Ma koronę. Taką tam rzadszą, ale ma. A zobacz, a jest z tej strony już całkowicie martwe. Już go taki robaczek, przypłaszczek granatek, go zjadł. Leśnicy w Polsce, tak na ścianie wschodniej, walczą właśnie z kornikiem ostrozębnym, który atakuje sosnę. I to jest taki cwany kornik, że ja tego przypłaszczka mogę zobaczyć tu z poziomu gruntu. Kornika drukarza możemy stwierdzić, że występuje też z poziomu gruntu. A ten kornik.
Do tej pory korniki atakowały świerki, tak? Z tym
nie.
Był problem.
No tak, bo kornik drukarz atakował świerki. Mhm. Tak. U nas na sośnie tam się pojawiały takie inne korniki, ale one nie miały takiego znaczenia. dużego. To były sporadyczne przypadki. A ten cwaniak się umiejscawia tam wyżej, tam gdzie jest taka żółta kora. No kurczę, nie sprawdzisz tego tutaj.
Na samej górze,
na
w koronie.
Samej górze, w koronach i na gałęziach, nie?
To jest czubek drzewa
tak.
Właściwie.
No i to tego nie sprawdzisz, czy on tam
nie
siedzi.
Widzisz.
Nie widzisz. Dopiero jak korona obumiera, się robi żółta, później ruda, no to wiadomo, że jest drzewo już martwe i niestety do wycinki. A ja walczę z takim podobnym gościem. To nie jest kornik, to jest taki malutki chrząszczyk, się nazywa przypłaszczek granatek, taka nazwa fajna dla Niemca do wypowiedzenia. I to jest cwaniak, bo zobacz, sztuka wcale nie jest jakaś tam cienka czy coś takiego osłabiona. Mocna sztuka, jak tu na
tej
rzeczy.
Takie drzewo, które tak. Ma, nie wiem, 40 lat?
No więcej. Tu będzie gdzieś koło 50 lat on miało. Mhm. I on by się nadawał na tropiki, bo on uwielbia ciepło. Tu stoimy od strony południowej, słoneczko sobie świeci, nagrzewa tą stronę drzewa i on z tej strony zawsze zaczyna atakować. I sobie pod korą składa jaja, larwy żerują i zabijają nam drzewo. I zobacz, widzimy, stoimy na takim przyrzedzeniu mocnym, nie? To jest wszystko działalność tutaj tego z roku na rok trzeba wycinać te drzewa, bo ten gagatek sobie tu siedzi i nam te drzewa zabija.
Takie miejsce, w którym ten las jest mało gęsty, powiedziałbym.
No, tak? Delikatnie powiedziane.
Żeby jakoś wytłumaczyć słuchaczom, opowiedzieć słuchaczom.
Ciągnik z dwiema przyczepami swobodnie tutaj
niedługo
może się poruszać.
Tu będzie polana.
Będzie polana, będziemy musieli zrobić prawdopodobnie taki, to się nazywa zrąb sanitarny, wyciąć tą resztkę drzew i w to miejsce wsadzić coś nowego.
Ale to rzeczywiście jest tak, że po pierwsze te lekkie, łagodne zimy wpływają na kondycję lasu.
Tak. To jest i jemioła, i kornik ostrozemny, to jest ocieplanie klimatu, no i deficyt wody.
Wiesz, wiele osób mówi o tym, że dobrze, żeby przyszła taka fest zima i wymroziła robactwo.
Z tym wymrożeniem tak robactwa, tak.
Kolokwialnie mówiąc.
Z tym wymrożeniem robactwa to tak nie, raczej nie brnął w to, bo sam się kiedyś zdziwiłem. Zaczynałem pracę 25 lat temu, no jeszcze były takie zimy, powiedzmy, dosyć ostre. I tam, pamiętam, mróz był około 20 stopni, szedłem sobie przez las i stało drzewo, takie suche, kora odstawała. Mhm. Oderwałem ten kawałeczek kory, pod spodem były komary. Mówię, was to siekło, na pewno minus 20 to jesteście wymrożone. Ale wziąłem je na dłoń, pochuchałem i zaczęły się ruszać. Także to mrozy na robactwo to tak nie całkiem.
A na kleszcze być może?
Nie sądzę też, żeby. Na pewno jakiś tam wpływ ma. Nie powiem, że całkowicie zerowy, ale to nie przesądzałbym, że to jak duże mrozy, to będzie mniej robactwa.
Ale zmianę widać w lesie, tak?
Widać w lesie. Widać w lesie, widać to ocieplenie, no widać brak śniegu. Zachowanie zwierząt też jest troszkę inne, no bo już i te nie przyleciały jeszcze dotychczas żadne gile, żadne jemiołuszki, czyli na północy też musi być ciepło.
A w Gdańsku jemiołuszki już
tak,
były.
Tak. Ja tu nie spotkałem. Jedyne co czasami przelatują łabędzie krzykliwe, nawet zanim ty przyjechałeś godzinę czasu, to nad leśniczówką leciało statko małe łabędzi krzykliwych. No i to są jedynie goście z północy. A tak? Nie widać. I poza tym, co widać u siebie, obserwuję też zmiany klimatu. Drugi rok z rzędu szpaki u mnie wyprowadziły jeden lęk. Wyprowadziły jeden lęk i zniknęły, tak jak zawsze były dwa lęgi, zniknęły. Tak jak rozmawiałem z doktorem Kruszewiczem, 2 lata temu suche lato, zeszłoroczne suche lato, brak pokarmu, więc nie będę brał sobie na głowę dzieci, żeby wykarmiać, tak? Jest jaskółki, dymówki zniknęły w ogóle, nie pojawiły się. Nie wiem, co się stało z moją rodziną, która w budynkach gospodarczych ma kilka gniazd. W zeszłym roku się nie pojawiły w ogóle. Także obserwuje się takie zmiany, niepokojące dosyć nawet, można powiedzieć.
To co ty za kilka lat będziesz hodował w tym lesie? Jakie drzewa?
Ja jeszcze będę hodował sosny na pewno.
Drzewa się hoduje?
Hoduje. No, znaczy, drzewa rosną i się je pielęgnują, tak, no, można powiedzieć. Ja jeszcze na pewno będę sosnę hodował i pielęgnował. A co moi następcy będą robić? To akurat w moim leśnicy to jest ten feler, że to są bardzo słabe ziemie, bardzo przepuszczalne, więc tu oprócz tej sosny i brzozy to nic. Chociażbyśmy się skichali, nic nie urośnie więcej. Nie, ja myślę, że nie będzie tak źle. Poprawi się, będą lasy.
Roztopów chyba nie będzie, ale życzymy sobie, niech pada, życzmy sobie deszczu.
Tak, dużo deszczu, dużo wilgoci. No wtedy wszystko lepiej rośnie, lepiej żyje i w ogóle jest fajniej. Las niech szczęści, jak się
co byśmy idzie. O tym nie myśleli, wilgoć jest dobra.
Tak jest.
Zdobysław Czarnowski, dziękuję pięknie.
Pozdrawiam Państwa, do widzenia.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.